Federacja Rosyjska rozciąga się od Mierzei Wiślanej aż po cieśninę Beringa i składa się z ponad 80 części składowych, czyli podmiotów federacji. W poprzednim odcinku opowiadałem o części europejskiej tej wielkiej mieszanki, od Republik Północnego Kaukazu aż po mroźne obwody położone nad Oceanem Arktycznym. Dzisiaj przyszedł natomiast czas na drugą azjatycką część naszego przeglądu. Zaczniemy od trzech wielkich jednostek terytorialnych Syberii. Po nich omówię republiki, obwody i kraje położone w pobliżu granic z Mongolią oraz Chinami. Aż w końcu przyjrzymy się kilku podmiotom położonym na Dalekim Wschodzie, od granicy z Koreą Północną aż po Kamczatkę oraz Czukotkę. Nie będę powtarzał wstępu z pierwszego odcinka, ale z myślą o nowych widzach przypomnę tylko, że są tam wytłumaczone różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami podmiotów, republikami, krajami, obwodami itd. Ten film powstaje dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za wasze dobre serca i za to, że doceniacie ten kanał. Gdybym w przyszłości wykrył w treści tego odcinka coś, co wymaga korekty, to tradycyjnie będzie errata pod filmem. A teraz przyjrzyjmy się temu, co Rosja ma w środku, pomiędzy Uralem a Pacyfikiem. Największym podmiotem Federacji Rosyjskiej jest oczywiście Jakucja. Jest republiką i liczy ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych powierzchni, a zatem jest większa od tak olbrzymich państw jak Kazachstan czy Argentyna. Gdyby Jakucja była niepodległa, to byłaby 8. największym państwem świata. Jest prawie 10 razy większa od Polski. Stanowi prawie 20% całkowitej powierzchni Rosji. I co ciekawe, należy w sumie aż do trzech stref czasowych. Od północy oblewają ją wody Morza Łaptiewów i Morza Wschodniosyberyjskiego. I w skład republiki wchodzą też wyspy nowosyberyjskie. Ale mimo to, że Jakucja jest tak ogromna, niewiele mniejsza od liczących prawie 1,5 miliarda mieszkańców Indii, to jest niezwykle słabo zaludniona. I mieszka tutaj zaledwie niecały milion osób, czyli prawie dwukrotnie mniej niż w Warszawie. 1/3 ludności mieszka w stolicy regionu, czyli położonym nad rzeką Leną Jakucku, który jest uznawany często za najzimniejsze duże miasto na świecie. Jakuci stanowią prawie połowę mieszkańców tej republiki i przeważają liczebnie nad etnicznymi Rosjanami. Obok języka rosyjskiego, dodatkowym językiem urzędowym jest tutaj język jakucki, zaliczany do języków turkijskich. Natomiast w części tego obszaru status języków oficjalnych mają też ewenkijski, eweński, czukocki, jukagirski oraz dołgański. Oficjalną nazwą Jakucji od lat 90. jest Republika Sacha, co nawiązuje do nazwy rdzennych mieszkańców tych ziem w ich własnym języku. Niemniej według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych po polsku możemy stosować obie te nazwy. Na wschód od Jakucji leży kraj krasnojarski, drugi największy podmiot federacji, który zajmuje mniej więcej 13% jej całkowitej powierzchni. Jest większy od Arabii Saudyjskiej, Grenlandii oraz Meksyku i gdyby był niepodległy, to byłby 12. największym państwem świata. Jest także 3. największą prowincją, czy też inaczej jednostką podziału administracyjnego na świecie, po największej Jakucji oraz Australii Zachodniej. Kraj krasnojarski jest rozciągnięty południkowo na ponad 3000 km. Sięga dalej na północ niż Svalbard i obejmuje inny arktyczny archipelag, to znaczy Ziemię Północną, a jego wybrzeża stykają się z lodowatymi wodami Morza Karskiego i Morza Łaptiewów. Z kolei na południu niewiele brakuje do tego, by sięgał granicy z Mongolią i kończy się tutaj mniej więcej na szerokości geograficznej Łodzi. To właśnie na południu żyje większość populacji tego regionu. To tu leży też jego stolica, czyli ponadmilionowy Krasnojarsk. Co ważne, na kraj krasnojarski trzeba uważać, bo łatwo pomylić go z krajem krasnodarskim, położonym nad Morzem Czarnym, a o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Kraj krasnojarski jest za to częścią Syberyjskiego Okręgu Federalnego, który teraz na mapie wygląda tak, ale kiedyś wyglądał tak, na co wielu z was zwróciło uwagę pod poprzednim odcinkiem. Ktoś nawet napisał, że to pewnie z powodu tego specyficznego kształtu kilka lat temu zmieniono granice tego okręgu. W każdym razie, mimo swych pokaźnych rozmiarów, kraj krasnojarski zamieszkują zaledwie niecałe 3 miliony osób. I w przeciwieństwie do sąsiedniej Jakucji, która ma duży udział ludności rdzennej, tu ponad 90% mieszkańców stanowią Rosjanie. Im dalej na północ, tym jednak więcej ludności autochtonicznej. Kiedyś autonomię tym ludom zapewniały zresztą dwa okręgi autonomiczne. Ewenkijski na wschodzie oraz tajmyrski, dołgańsko-nieniecki na północy. Były o tyle ciekawe, że chociaż podlegały krajowi krasnojarskiemu, to były jednocześnie osobnymi, pełnoprawnymi podmiotami Federacji Rosyjskiej. Utraciły jednak ten przywilej i status w roku 2007 i stały się rejonami, czyli jednostkami o poziom niższymi niż kraj. Mimo to są warte zauważenia, chociażby ze względu na ich ogromne rozmiary. Rejon Ewenkijski zajmuje bowiem prawie 1/3 kraju krasnojarskiego. Jest mniej więcej wielkości Turcji, ale mieszka w nim zaledwie 15 tysięcy osób, w tym niewielka liczba Ewenków oraz Jakutów. Z kolei rejon tajmyrski, dołgańsko-nieniecki jest jeszcze większy, mniej więcej wielkości Pakistanu, ale mieszka w nim tyle osób, co w Wołominie, a w tym 1/4 stanowią różne rdzenne ludy Syberii. Co ciekawe, największe miasto regionu, czyli liczące obecnie ponad 180 tysięcy mieszkańców Norylsk, nie należy administracyjnie do tego rejonu, tylko stanowi enklawę, podległą bezpośrednio strukturom kraju krasnojarskiego. W związku z tym funkcję stolicy rejonu tajmyrskiego pełni niewielkie 20-tysięczne miasteczko Dudinka, położone nad rzeką Jenisej, które de facto jest portem rzecznym obsługującym Norylsk, odległy o 80 km. Trzecią największą jednostką administracyjną Rosji jest położony tuż obok obwód tiumeński. Jest prawie 5 razy większy od Polski, chociaż mieszkają tutaj niespełna 4 miliony osób, czyli mniej niż w województwie śląskim. Zasadniczo jest położony na wschód od Uralu. Od południa graniczy z Kazachstanem, a od północy z Morzem Karskim, czyli częścią Oceanu Arktycznego. Oznacza to, że rozcina Rosję na dwie części i nie da się przejechać przez Rosję ze wschodu na zachód, nie przejeżdżając przez obwód tiumeński. Przez jego środek przepływa z kolei rzeka Ob, która uchodzi do specyficznej, wcinającej się bardzo głęboko w ląd Zatoki Obskiej. Przy okazji dodam tu jeszcze, że wszystkie trzy wielkie jednostki terytorialne, Jakucja, kraj krasnojarski i obwód tiumeński, znajdują się w sporej części za kołem podbiegunowym. Obecnie obwód tiumeński jest unikatowy na skalę całej federacji, bo wewnątrz niego znajdują się dwa okręgi autonomiczne, jamalsko-nieniecki na północy i chanty-mansyjski w centrum. Podobną sytuację omawiałem wprawdzie przed chwilą przy kraju krasnojarskim, ale różnica jest taka, że o ile tam okręgi autonomiczne zostały zlikwidowane kilkanaście lat temu, tak tutaj funkcjonują do dziś i z jednej strony podlegają pod obwód, a z drugiej są jednocześnie pełnoprawnymi podmiotami federalnymi. W konsekwencji w Izbie Wyższej Rosyjskiego Parlamentu, czyli w Radzie Federacji, zasiada aż 6 zamiast domyślnych 2 przedstawicieli obwodu, 2 standardowych i po 2 na każdy z okręgów autonomicznych. Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny jest położony nad Morzem Karskim i obejmuje m.in. Półwysep Jamalski i część Półwyspu Gdańskiego. Zajmuje ponad połowę całego obwodu i jest porównywalny powierzchniowo do Turcji. Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny jest z kolei trochę mniejszy od swojego sąsiada, ale wciąż większy od na przykład Hiszpanii. Znany jest także pod historyczną nazwą Jugra, która stanowi zresztą dopisek w oficjalnej nazwie okręgu. 3/4 z niespełna 4 milionów mieszkańców całego obwodu tiumeńskiego stanowią Rosjanie, ale są tu także zauważalne mniejszości Tatarów i Ukraińców. Podobny jest skład etniczny okręgu chanty-mansyjskiego. Przeważają w nim właśnie te 3 narodowości, a grupy etniczne, od których pochodzi nazwa tego okręgu, Chantowie oraz Mansowie, stanowią łącznie zaledwie 2% całej populacji. Z kolei w okręgu jamalsko-nienieckim rodzimi Nieńcy stanowią 6% jego mieszkańców. Co ciekawe, obok jest jeszcze drugi okręg autonomiczny z Nieńcami w nazwie, a o którym mówiłem więcej w poprzednim odcinku. Jedynym językiem urzędowym w całym obwodzie tiumeńskim jest język rosyjski, ale w obu okręgach autonomicznych status języka oficjalnego, czyli tak jakby o randze o stopień niższej, posiada jeszcze język nieniecki. Specjalne znaczenie w niektórych częściach tych okręgów mają także języki hantyjski, mansyjski oraz selkupski, a wszystkie cztery, łącznie z niemieckim, należą do rodziny języków uralskich. Na południowy wschód i południowy zachód od obwodu tiumeńskiego znajduje się jeszcze kilka innych obwodów. Ale ponieważ w poprzednim odcinku przyjąłem, że z obwodów wybieram tylko te najciekawsze, to wspomnę jedynie, że obwody południowego Uralu i południowo-zachodniej Syberii są zdominowane przez etnicznych Rosjan, gdzieniegdzie z domieszką Tatarów, Baszkirów, Kazachów i Ukraińców. Ponadto to w nich leżą trzecie i czwarte największe miasto Rosji, to znaczy Nowosybirsk i Jekaterynburg. Dzisiaj ciekawią nas jednak bardziej kraje i republiki, a te zaczynają się od przedgórza Ałtaju i ciągną pasem na wschód, wzdłuż południowej granicy Rosji przez prawie 3000 km. Na zachodzie, tuż przy granicy z Kazachstanem, znajdują się dwa podmioty z Ałtajem w nazwie. Kraj Ałtajski ze stolicą w mieście Barnau oraz Republika Ałtaju ze stolicą w Górnoałtajsku. W czasach sowieckich cały ten obszar był jednym podmiotem, takim większym krajem ałtajskim, z wewnętrznym górnoałtajskim obwodem autonomicznym na wschodzie. Ale w latach 90. ta wschodnia część przekształciła się w dwóch etapach w osobną Republikę Ałtaju. Nazwa obu podmiotów nawiązuje z jednej strony do ludu Ałtajczyków, a z drugiej także do gór Ałtaju. Choć góry dominują jedynie w republice, natomiast w kraju ałtajskim znajduje się tylko niewielki ich fragment. Co ciekawe, choć w Republice Ałtaju Ałtajczyków jest całkiem sporo, bo 1/3 ludności, to w kraju ałtajskim jest ich zaledwie niecały promil. Republika Ałtaju znajduje się też w ciekawym miejscu Azji i jeśli spojrzycie na mapę, zobaczycie, że ma aż 3 międzynarodowych sąsiadów – Kazachstan, Mongolię i Chiny. Niektóre mapy pokazują tu wprawdzie 4-styk, ale w rzeczywistości istnieją tu 2 trójstyki, odległe od siebie o 40 km. A więcej o różnych 4-stykach na świecie możecie się zresztą dowiedzieć z osobnego odcinka na tym kanale. Po drugiej stronie Republiki Ałtaju leży Republika Hakasii ze stolicą w Abakanie. Jej najnowsza historia jest bardzo podobna, bo w czasach sowieckich była obwodem autonomicznym w ramach kraju krasnojarskiego i dopiero w latach 90. przekształcono ją najpierw w autonomiczną socjalistyczną Republikę Radziecką, a potem w Republikę w ramach Federacji Rosyjskiej. Hakasi, czyli jeden z ludów tureckich, stanowią tu jednak zaledwie 12% ludności, a w Republice zdecydowanie dominują Rosjanie. Tuż obok, przy granicy z Mongolią, leży jednak z kolei Republika Tuwy ze stolicą w mieście Kyzyl. I tu proporcje etniczne są już zupełnie inne. Tuwińcy stanowią ponad 80% ludności tej republiki i w związku z wysokim współczynnikiem dzietności wciąż ich przybywa. Obecnie prawie 2/3 mieszkańców Republiki Tuwy wyznaje buddyzm, a 8% to wyznawcy tengryzmu lub szamanizmu. Bardzo ciekawa jest też historia tego regionu. W XIX wieku Tuwa znajdowała się pod kontrolą Chin, które rządziły wtedy także współczesną Mongolią. Krótko przed I wojną światową w Chinach obalono jednak cesarza, a Mongolia, korzystając z zamętu i wsparcia Rosji, podjęła kroki w kierunku swojej niepodległości. Rosjanie inspirowali też wtedy zmiany polityczne w Tuwie i odbywało się to według dziwnie znajomego scenariusza. Najpierw książęta Tuwy ogłosili niepodległość, nieuznaną zresztą przez inne państwa, a krótko potem, formalnie na ich prośbę, do Tuwy wkroczyły wojska rosyjskie. Kolejnym krokiem było natomiast włączenie tego obszaru do Imperium Rosyjskiego. Po I wojnie światowej i dojściu bolszewików do władzy doszło jednak do zmian. W latach 20. na tym terenie utworzono Tuwińską Republikę Ludową, znaną też później pod nazwą Tanu Tuwa. Formalnie było to niepodległe państwo, chociaż uznały je tylko Związek Radziecki oraz Mongolia. W praktyce było to jednak państwo niemal całkowicie zależne od ZSRR. Co ciekawe, w roku 1941 Tanu Tuwa wypowiedziała wojnę Niemcom, ale to był już jeden z ostatnich epizodów pozornej niezależności Tuwy. W roku 1944 została anektowana przez bratni Związek Radziecki i stała się najpierw obwodem autonomicznym, a potem Tuwińską Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Obecnie Republika Tuwy w ramach Federacji Rosyjskiej zajmuje obszar mniej więcej wielkości połowy Polski, choć mieszka tam tylko 330 tysięcy osób, czyli tyle co na przykład w Lublinie. Niemal identyczną powierzchnię ma kraj altajski, choć tu populacja jest trochę większa i przekracza już 2 miliony. Sąsiednia Republika Altaju jest za to mniej więcej wielkości Portugalii, a Republika Chakasji wielkości Łotwy. Niemniej w położonej w górach większej Republice Altaju mieszka mniej osób, mniej więcej tyle co w Częstochowie, natomiast w Chakasji ponad dwa razy więcej, tyle co na przykład w Poznaniu. We wszystkich czterech podmiotach językiem urzędowym jest oczywiście język rosyjski, ale w trzech wymienionych tu republikach podobny status mają także odpowiednio języki altajski, chakaski oraz tuwiński. Dodatkowo w części Republiki Altaju językiem oficjalnym jest także kazachski, a wszystkie cztery właśnie wymienione języki to języki turkijskie. Dalej na wschód znajdują się cztery kolejne ciekawe podmioty federacji. Obwód Irkucki, Republika Buriacji, Kraj Zabajkalski i Obwód Amurski, położone w pobliżu granic z Mongolią oraz Chinami. Co ciekawe, jezioro Bajkał znajduje się na granicy dwóch pierwszych z nich, ale nazwa tego jeziora występuje tylko w nazwie trzeciego, czyli Kraju Zabajkalskiego, który z kolei jeziora nawet nie dotyka. Powierzchniowo wszystkie cztery podmioty są całkiem spore. Obwód Irkucki zajmuje obszar mniej więcej wielkości Turcji. Jest to najbardziej zalesiony spośród wszystkich podmiotów federacji, a lasy zajmują ponad 80% jego powierzchni. Buriacja i obwód amurski są porównywalne powierzchniowo do Niemiec, a kraj zabajkalski jest nawet nieco większy. Mimo to liczba ludności w całym szeroko pojętym regionie jest stosunkowo niska. 2,5 miliona osób w największym obwodzie irkuckim i około miliona w trzech pozostałych podmiotach. Najciekawsza w tej okolicy jest chyba jednak Republika Buriacji. Dodatkowym językiem urzędowym jest w niej język buriacki, a 1/3 jej populacji stanowią Buriaci, należący do ludów mongolskich. Buriaci w większości wyznają buddyzm i to właśnie tu, kilkanaście lat temu, przy okazji podróży koleją transsyberyjską nad Bajkał i do Mongolii, miałem okazję po raz pierwszy odwiedzić buddyjski klasztor. Poza tym, pamiętam, że nieźle zaskoczyły mnie wtedy wielbłądy, które można było napotkać na tutejszych, czyli bądź co bądź, rosyjskich drogach. Stolicą Buriacji jest Ulan-Ude, w którym znajduje się największa głowa Lenina na świecie. W czasach sowieckich pierwotnie funkcjonowała tu większa buriacko-mongolska autonomiczna socjalistyczna Republika Radziecka, ale najpierw w latach 30. jej wschodnie oraz zachodnie skrawki zostały odcięte od republiki, a potem w latach 50. z jej nazwy usunięto też dopisek mongolska. Odłączone fragmenty trafiły do sąsiednich obwodów. Z zachodniego powstał Ust-Ordyńsko-Buriacki Okręg Autonomiczny. Do roku 2008 był podmiotem Federacji Rosyjskiej, ale w końcu utracił ten status i został włączony już bezpośrednio do obwodu irkuckiego. Z kolei wschodni fragment dawnej Buriacji utworzył Agińsko-Buriacki Okręg Autonomiczny, podległy obwodowi czytyjskiemu. W roku 2008 doszło jednak do fuzji obu podmiotów, które utworzyły kraj zabajkalski ze stolicą w Czycie, albo z rosyjskiego Czycie. Okręg autonomiczny stał się rejonem agińsko-buriackim, ale do dzisiaj 2/3 jego ludności stanowią właśnie Buriaci. Z kolei położony dalej na wschód obwód amurski ze stolicą w Błagowieszczańsku jest bardzo wyraźnie zdominowany przez Rosjan. Nie wyróżnia się więc pod względem etnicznym, ale za to wyróżnia się nazwą, która w przeciwieństwie do większości obwodów nie pochodzi od miasta, tylko od rzeki, a dokładnie od rzeki Amur, która stanowi południową granicę obwodu i jednocześnie granicę Rosji z Chinami. Amur płynie dalej na wschód i oddziela od Chin także żydowski obwód autonomiczny. To jeden z najciekawszych podmiotów federalnych. Po pierwsze dlatego, że to obecnie jedyny obwód autonomiczny w Rosji, a po drugie ze względu na jego historię i oddalenie od innych obszarów zamieszkanych kiedyś i dzisiaj przez Żydów. Powstanie tego obwodu było związane z polityką etniczną Stalina z przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Ta polityka zmieniała się wprawdzie wiele razy za jego rządów, ale ogólnie była naznaczona licznymi deportacjami, czasami niemal całych narodów, a także tworzeniem granic i jednostek terytorialnych według koncepcji Stalina. Żydzi byli jedną z wielu grup, których dotknęła ta polityka. Choć jeśli dobrze rozumiem, akurat w przypadku tego obwodu polegało to w większości nie tyle na przesiedleniach przymusowych, co raczej na propagandzie obiecującej Żydom coś w rodzaju nowej ziemi obiecanej na Dalekim Wschodzie. Stalin uważał w tym czasie, że naród żydowski musi mieć terytorium. Początkowo rozważał utworzenie takiego terytorium na Krymie. Później zwyciężył jednak argumenty natury ekonomicznej i militarnej i z tego względu wybrano Daleki Wschód. Z jednej strony chodziło o zaludnienie i wzmocnienie radzieckiego pogranicza z Chinami. Z drugiej o wykorzystanie tego obszaru ekonomicznie i przekształcenie narodu żydowskiego w naród rolniczy. I tak w latach 30. coraz więcej kuszonych obietnicami Żydów zaczęło osiedlać się w tym regionie, a dodatkowym językiem urzędowym został tam jidysz. Żydzi nie stanowili jednak nigdy większości mieszkańców żydowskiego obwodu autonomicznego. I nawet w szczytowym okresie w latach 40. stanowili w nim tylko 1/4 ludności. W kolejnych dekadach ich liczba stopniowo malała i w roku 89 Żydzi stanowili już tylko kilka procent mieszkańców tego obwodu. W latach 90 znaczna część z nich wyjechała jednak na stałe do Izraela. I tak obecnie, według większości źródeł, Żydzi stanowią jedynie około 1,5% populacji obwodu, a według innych w porywach do niecałych 3%. Ale tylko niewielka część z nich wyznaje judaizm, a jedynym językiem urzędowym w obwodzie jest obecnie rosyjski. Mimo to żydowski obwód autonomiczny utrzymał do dziś swój status i nazwę. I mimo że w czasach sowieckich był częścią kraju chabarowskiego, to teraz stanowi osobny podmiot federalny. Jest wielkości województwa mazowieckiego i obecnie mieszka w nim nieco ponad 150 tysięcy osób, z czego znaczna część mieszka w stolicy, czyli w Birobidżanie. Dalej na wschód znajdują się kraj chabarowski i kraj nadmorski. Są położone nad Morzem Ochockim i Morzem Japońskim, czyli właściwie nad dwoma częściami Oceanu Spokojnego. Ich stolicami są dwa największe na rosyjskim Dalekim Wschodzie, mniej więcej 600-tysięczne miasta, to znaczy Chabarowsk i Władywostok. Kraj chabarowski jest większy od Turcji, jest to 4. największy podmiot federalny w Rosji. Liczy jednak zaledwie 1,5 miliona mieszkańców, czyli mniej niż sąsiedni, prawie 5 razy mniejszy kraj nadmorski. Oba te kraje graniczą z Chinami i w obu liczebnie zdecydowanie dominują Rosjanie. Kraj nadmorski graniczy także na krótkim odcinku z Koreą Północną. Przy okazji zobaczcie na mapie, jak terytorium Chin wcina się klinem pomiędzy Koreę Północną a Rosję wzdłuż rzeki Tuman. W tym miejscu od granicy do rzeki jest niecałe 100 metrów. Ciekawe jest także to, że Rosja sięga w tej okolicy całkiem daleko na południe, bo jest to szerokość geograficzna odpowiadająca mniej więcej Bułgarii. Na obszarze obecnego kraju nadmorskiego na początku XX wieku mieszkała znaczna liczba Koreańczyków. W roku 1937 niemal 200 tysięcy z nich na rozkaz Stalina deportowano jednak do Kazachstanu oraz Uzbekistanu, a obecnie Koreańczycy stanowią już tylko 1% ludności kraju nadmorskiego. Kawałek dalej na północny wschód znajduje się wyspa Sachalin oraz częściowo sporne wyspy Kurylskie, położone w pobliżu Japonii. Wszystko to razem stanowi obwód sachaliński, jedyny podmiot Federacji Rosyjskiej położony w całości na wyspach. Historia wyspy Sachalin jest zresztą bardzo ciekawa i wiąże się m.in. z ludem Ainów, a także z Bronisławem Piłsudskim, starszym bratem Józefa Piłsudskiego, ale to temat na osobną opowieść. W każdym razie od wojny rosyjsko-japońskiej w roku 1905 Sachalin był podzielony na część rosyjską i część japońską, a część południowa została włączona do Związku Radzieckiego po II wojnie światowej. Obecnie obwód zajmuje obszar wielkości Serbii i zamieszkuje go niespełna 500 000 mieszkańców, przede wszystkim Rosjanie, chociaż 5% stanowią także Koreańczycy. I tak pozostały nam jeszcze 3 ostatnie regiony, położone jeszcze dalej na północny wschód. to obwód magadański, powiązany silnie z historią Gułagu, a także kraj kamczacki oraz czukocki okręg autonomiczny. Dwa pierwsze z nich są nieco mniejsze od Szwecji, natomiast okręg czukocki zajmuje obszar taki jak Polska, Czechy i Niemcy łącznie. Ale mimo swojej wielkości to bardzo słabo zaludnione obszary. Czukotka i obwód magadański to drugi i trzeci spośród najmniej zaludnionych podmiotów federacji i mieszka w nich odpowiednio tyle osób co w Ostrołęce oraz w Rybniku. W kraju kamczackim mieszka z kolei nieco ponad 300 tysięcy ludzi, czyli niewiele więcej niż w Białymstoku. Ponad połowa z nich mieszka zresztą w jego stolicy, Pietropawłowsku Kamczackim. Kraj Kamczacki jest położony w większości na długim półwyspie pełnym wulkanów, pomiędzy Morzem Ochockim a Morzem Beringa. Powstał dopiero w roku 2007 z połączenia obwodu kamczackiego i koreackiego okręgu autonomicznego, który zajmował jego północną część. Co ciekawe, wcześniej także i on był pełnoprawnym podmiotem federacji, tak samo jak zaludniona przez wiele milionów osób Moskwa, mimo że okręg liczył niecałe 20 tysięcy mieszkańców. Prawie połowę z nich stanowili rdzenni mieszkańcy tych ziem, w tym przede wszystkim Koriacy, Czukcze i Itelmeni. W całym współczesnym kraju kamczackim dominują już jednak Rosjanie, natomiast Koriaków jest tu zaledwie około 2%. Najdalej na wschód wysuniętym podmiotem Federacji Rosyjskiej jest jednak Czukocki Okręg Autonomiczny. Od północy za kołem podbiegunowym oblewają go wody Morza Wschodnio-Syberyjskiego i Morza Czukockiego, natomiast od wschodu cieśniny Beringa. Jego stolica, czyli 15-tysięczny Anadyr, jest określana jako najbardziej na wschód wysunięte miasto Rosji. Co ciekawe, za czasów sowieckich Czukocki Okręg Autonomiczny należał do obwodu magadańskiego, ale obecnie jest jedynym okręgiem autonomicznym, który nie podlega żadnemu innemu podmiotowi. Prawie 40% mieszkańców tego okręgu to ludność autochtoniczna, w tym przede wszystkim Czukcze, ale także Inuici, Eweni oraz Czuwańcy. Co bardzo ciekawe, według danych z roku 2010, Czukotka ma najwyższy współczynnik uzależnienia od alkoholu spośród wszystkich podmiotów Federacji Rosyjskiej i jednocześnie najkrótszą średnią długość życia mieszkańców. Dla porównania, wspomniana w poprzednim odcinku Inguszetia znajduje się na drugim końcu tej skali. Ma najdłuższą średnią długość życia mieszkańców i jednocześnie najniższe spożycie alkoholu. I tak tym miłym akcentem zakończyliśmy przegląd tego, co Rosja ma w środku. Choć pozostała nam jeszcze jedna ciekawa rzecz. Aktualne tendencje w rosyjskiej polityce terytorialnej to raczej konsolidacja, zmniejszanie autonomii poszczególnych podmiotów oraz centralizacja władzy. Ale nie zawsze tak było. W latach 90. podejmowano na przykład próby utworzenia rozmaitych nowych republik w ramach Federacji Rosyjskiej. I chociaż żadna z nich nie powstała, to warto wymienić chociaż niektóre z nich. Republikę Czukocką oraz Nadmorską na wschodzie, Nieniecką, Uralską i Południowo-Uralską w centrum, a także Republikę Wołogdy, Republikę Newską i Republikę Bałtycką, która mogłaby powstać na bazie obwodu kaliningradzkiego. O tym ostatnim zrobiłem już zresztą dwa filmy i nowych widzów serdecznie na nie zapraszam. Polecam też wszystkie inne odcinki, które już są na kanale. Są zorganizowane w playlisty według kontynentów, krajów, serii oraz tematów. Będę wdzięczny za komentarze, łapki w górę oraz subskrypcje. A jeśli macie ochotę założyć konto na Patronite i zostać patronem tego kanału, to będę naprawdę zaszczycony. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.